Jeszcze raz, w kontekście tych, których tu widzieliście poprzednimi czasy, chcę was prosić o wybaczenie, że nie jesteśmy orłami i nie wskrzeszamy zmartwych. Próbowałem, ale się nie udało. Gdy byłem młodym kapłanem, nawet próbowałem. Nie jesteśmy też sokołami. Mamy tam jakieś charyzmaty, ale tuzinkowe. Nie powalamy w Duchu Świętym. Ale nic to. Nie będąc orłami ani sokołami, jesteśmy wróbelkami ćwir-ćwir. Nie mylić świr-świr. Będąc wróbelkami ćwir-ćwir, mamy jednak wam coś do przekazania. Coś, co prawdopodobnie Tomasz z Akwinu określiłby jako większy dar, aniżeli podnosić zmartwych, aniżeli czynić cuda. Bo w Kościele Pańskim większy jest ten, który głosi słowo, od tego, który czyni cuda. I gdy widziałem José Prado Floresa, który głosił słowo, a cuda nie uczynił, i obok niego w tandemie ojca Emiliana Tardifa, który czynił cuda na moich oczach, większy według wiary i Kościoła jest ten, który głosi słowo. Bo cuda i wskrzeszenia zmartwych są tylko sługami słowa. I Pan Jezus w tej dzisiejszej Ewangelii mówi, że przekazałem im słowo Twoje, które mi dałeś. I jak Ty mi dałeś słowo, ja im przekazałem, aby nieśli to słowo dalej. Będąc wróbelkami ćwir-ćwir, oprócz słowa, a także pewnych dźwięków, które cieszą się, widzę, popularnością, mamy dla was jeszcze jeden dar. Dar przyjaźni, dar zaproszenia do naszego ćwir-ćwir wróbli stada, statka, abyście dołączyli do nas, abyśmy mogli się przyjaźnić dalej i poza tymi rekolekcjami, które w zestawieniu z tym, co może być potem, są prawie że niczym. Jeśli będzie, to potem. Ale o tym w ogłoszeniach duszpasterskich przy końcu mszy. Tak więc wróbelki zapraszają wróbelki. Dołączcie do nas. Oczywiście to nie jest to tak, że kochamy was tak jak Chrystus. Nie jestem pewien, czy byłbym w stanie sobie dzisiaj odmówić kolacji i w ten sposób ofiarować ten post dla was. A więc nie mogę powiedzieć za Jezusem, że ja poświęcam za nich w ofierze samego siebie, skoro nie potrafiłbym zapewne kolacji. Ale może i taka przyjaźń jest jednak cenna. Wczoraj mówiliśmy wam o trzech etapach oddziaływania Ducha Świętego na człowieka. Tym początkowym, gdy Chrystus się jawi jeszcze w ciele i Duch przyprowadza do mistrza z Nazaretu i chodzą 3 lata po Galilei, widząc go fizykalnie, namacalnie. Potem, gdy Duch Święty wskrzesza martwego Pana i pozwala mu ukazywać się, a im postrzegać go w zmienionym częstokroć, najczęściej zmienionym wyglądzie, tak, aby warszawiacy wiedzieli, że wiedzieli w Duchu Świętym i potrafili wykorzystać praktycznie tę wiedzę, dostrzegając Pana przychodzącego tak i siak. Już nie przychodzącego tak jak do siostry Faustyny, wprost, niejako w ciele, ale przychodzącego przez osoby kiepskie, przez zdarzenia tuzinkowe, przez to i owo, a właściwie przez wszystko, prawie że wszystko, abyśmy potrafili na pytanie, kiedy spotkałeś Pana, nie grzebać w pamięci sprzed 3 lat, ale grzebać w pamięci sprzed wczoraj, wczoraj, a może nawet jak wyszkolimy się w postrzeganiu, abyśmy z dzisiejszego dnia potrafili uczynić świadectwo, że to właśnie dzisiaj spotkałem Pana. To jest ten drugi okres. I trzeci okres, gdzie Duch Święty działa jeszcze bardziej na człowieka, ten okres najbardziej duchowy, kiedy Chrystus przychodzi przez Ducha Świętego, kiedy Chrystus niejako zupełnie się już usuwa, a pozostają oni z Duchem Świętym w swoich duszach, bo to oni są Chrystusami. I Chrystus już poniekąd, nawet ten zmartwychwstały w swoich epifaniach jakoś fizycznych, już nie jest potrzebny, bo Piotr jest Chrystusem, Paweł jest Chrystusem, Jan jest Chrystusem, Szczepan jest Chrystusem i Filip diakon, który czyni niebywałe cuda, być może bardziej nawet spektakularne, aniżeli czynił Pan w Kafarnaum, jest Chrystusem, bo nawet wykonują większe rzeczy od Chrystusa, choć nie mają i nigdy mieć nie będą świętości, cnót Chrystusa. Mówiliśmy, że Duch Święty jest odrębną osobą, że myśli, mówi, prowadzi, smuci się, weseli, działa, rozdaje, wybiera, ma wolę, objawia się, etc. Bo musi być osobą ten, który jest w Trójcy Świętej. W Bogu wszystko jest absolutem. Nawet relacja między Ojcem i Synem, spojrzenie, słowo między nimi, miłość, gest, życzliwość. Wszystkie ich cnoty, to wszystko nie ma być czymś, ale musi być absolutnym kimś, czyli osobą Ducha Świętego. Mówiliśmy, że On jest jako namaszczenie, jako nasienie według pierwszego Jana listu, a nawet mówi, że jest świadectwem Boga w nas złożonym, tak zdepersonalizowanym, bo On jawi się jako coś, nasionko, namaszczenie, jakiś olej, czasem jakiś ptak, wiatr, ogień. On jest zdepersonalizowany. Dlaczego? Abyśmy wiedzieli, że On jest najbliżej nas, że niejako utożsamia się z nami, że nie chce być poniekąd osobną osobą, ale chce się zlać jak gdyby jedno z nami i być przyjacielem, towarzyszem, tym, który radzi naszym duszom. I On nam daje objawienie Boga. To nasienie, to namaszczenie, a to nasienie daje nam nowe serce, nowe pragnienie, takie pragnienie, że nawet jeśli zgrzeszymy, to według słabości, ale według woli, według marzeń, według w Duchu Świętym marzycielstwa już nie chcemy grzeszyć. To się zupełnie zmieniło. Moje życie w 81 roku, gdy po raz pierwszy tak namacalnie dla mnie Duch Święty zaczął kapać, zmieniło się o 180 stopni, gdy chodzi o pragnienia, bo gdy chodzi o uczynki, cnoty, niecnoty, to zmieniło się w wiele mniejszym wymiarze. Ale gdy chodzi o serce, było to już nowe serce, nowe pragnienia i nowe marzenia. Mówiliśmy, że w Ewangelii Jana Duch pokazuje nam grzech, że akceptujemy coraz bardziej, że jesteśmy nikim i niczym, że wywyższa w nas Chrystusa, że coraz bardziej fascynujemy się samym Chrystusem, a siebie uważamy za nic, za wręcz śmieci, jak powie apostoł Paweł. I że ten Duch Święty, ale na godności zyskujemy, paradoksalnie zyskujemy, uznając się za śmieci i widząc coraz bardziej Chrystusa, właśnie paradoksalnie zyskujemy na tej godności. I wreszcie ten Duch Święty relatywizuje potężnego, jak wieśmak, jak bułeczka powietrzem nadęta z McDonald'sa, nadętego szatana, wypuszcza z niego powietrze na naszych oczach i mówi, on już przegrał, relatywizując jego, zdawałoby się, wszechobecną i ogarniającą moc. Pokazaliśmy też, że w naszej duchowości mamy być chrystocentryczni, a nie pneumatocentryczni i mówić raczej, choć nie zawsze, ale raczej dzień dobry Panie Jezu, a nie tyle dzień dobry Duchu Święty, choć i czasami ze względu na kurtuazję można. Mówiliśmy, że my i Duch Święty według apostoła Pawła często jesteśmy utożsamiani. W dziejach apostolskich oni mówią tak, my i Duch Święty postanowiliśmy, nawet stawiając się na pierwszym miejscu, bo psychologicznie jest to wrażenie, że działam ja, a potem konstatuję teologicznie poprzez wiarę, że nie ja, ale łaska Pana ze mną, a więc i Duch Święty. Ale już u Pawła w listach czasami ta pneuma dotyczy ducha, czasami ducha ludzkiego i właściwie ta nieostrość wskazuje, jak blisko nas, zjednoczony z naszą duszą, ma być Duch Święty. Artur mówił o Bożym nas prowadzeniu poprzez Ducha Świętego, który realizuje się przez Biblię, przez natchnienia, przez proroctwa, przez pragnienia, przez sny nawet, przez zdrowy rozsądek, przez rady innych, warunki obiektywne, sytuacje. Choć Chrystus ma być w naszym centrum i teologicznie tak jest poprawne, to jednak osiągnięcie Ducha Świętego jest sine qua non, bez którego nie, warunkiem dojścia do Chrystusa, koniecznym warunkiem dojścia do Chrystusa, koniecznym warunkiem pójścia za Chrystusem i zjednoczenia z Nim. I w praktyce życia chrześcijańskiego, w praksis, otrzymanie, osiągnięcie, albo jak mówi Serafim Sarowski, prawosławny święty, stiażanie Ducha Światawa, czyli ściąganie Ducha Świętego, staje się celem życia chrześcijańskiego w praktyce. Bo jeżeli już to osiągniemy, to wszystko osiągniemy, a bez tego za Chrystusem i tak się nie uda. Jak otrzymać Ducha Świętego? Dla mnie nauczycielami są oni trzej, takimi mi najbliższymi. Serafim Sarowski, Franciszek Asyski, Jezus Nazaretański. Serafim mówi tak. Wszystko, co szanowni Państwo czynicie, czyńcie z pragnieniem, aby niejako kupić, ściągnąć Ducha Świętego. Bo o ile miłość Bożą otrzymujemy za darmo, bo Bóg nas kocha, czy chcemy tego, czy nie, o tyle Ducha Świętego w Jego pełni, w Jego mocy i działaniu musimy, mówi Serafim, kupować. Tak i apostołowie w Wieczerniku 9 dni zbierają koszta. Franciszek z Asyżu mówi, jak czyta się jego pierwszy list do wiernych, to tam jest takie moralizatorstwo, zdawałoby się na pierwszy rzut oka. Bo on mówi tak, szanujcie kapłanów, kochajcie Eucharystię, wykonujcie Słowo Pańskie, czyńcie, bo źli jesteście, warszawiacy, czyńcie pokutę i nawrócenie, i umartwiajcie się, i starajcie się pościć, i róbcie wszystko, co jeszcze wam Duch podpowie i Ewangelia oraz księża. Czyńcie to wszystko. I bądźcie grzeczni, i przebaczajcie ludziom. Jeżeli możecie, to bądźcie pokorni, nawet bądźcie posłuszni tym, wobec których de facto, de jure, nie musielibyście być posłuszni. I tam jeszcze coś innego wymienia, nie pamiętam, dawno czytałem. I na zakończenie puentując mówi, a jeśli to uczynicie i w tym wytrwacie, skubany, wiedział co mówi, bo łatwo, nie, trudno jest zacząć, a wytrwać jest arcy trudno. On to wiedział. Ja mogę tylko go zacytować. A więc, jeśli to uczynicie i w tym wytrwacie, stąpi na was Duch Pocieszyciel ze swoim uświęcającym działaniem. Tak więc, przyjmijcie radę Serafima, i przyjmijcie radę nawet ojcowie Dominikanie, no choć raz, Franciszka z Asyżu. Alleluja. I wreszcie jeśli nie chcemy tych, to otwórzmy Ewangelię i szperając, jak zachęcał nas wczoraj Artur, szukajmy, co Pan Jezus mówi o Duchu Świętym, co mamy uczynić, na przykład w rozmowie z Nikodemem, albo w rozmowie z Samarytanką, Jan 3, Jan 4, albo potem, gdy mówi to, co już cytowałem, ten dynamiczny tekst z Łukasza, bodajże 11, albo w Dziejach, przypatrujmy się, co oni robili, albo w Dziejach 2 otrzymują po raz pierwszy, a w Dziejach w 4 rozdziale wystraszeni wracają sprzed Sanhedrynu i tamci im zabronili głosić słowo, a oni by chcieli, ale się boją i zwracają się w modlitwie do Pana mówiąc: Panie, my się boimy, bo jesteśmy wróbelki, ćwir-ćwir, ale Ty jesteś orzeł, pomóż nam rozegnać te sępy. I zadrżało miejsce, oby to się nie powtórzyło, bo nie jestem pewny prawidłowości tej architektury. Zadrżało miejsce, w którym byli zebrani i wszyscy byli napełnieni mocą i potem odważnie szli i głosili. Szperajcie po Ewangeliach, po Dziejach, po listach. Szukajcie, bądźcie jak lisy w sadzie. I niech wam Jezus pokazuje, co jeszcze możecie zrobić, aby więcej Ducha Świętego otrzymać. Bo Jezus mówi, potom przyszedł. Dlaczego sam Pan Jezus nie mógłby wszystkiego dla nas załatwić? Nie wiem. Ale jawią mi się na przykład takie oto, powiedzmy, fragmentaryczne oczywiście odpowiedzi. Dla mojej psychiki jest to druzgocące, bo ja mam tendencję do kontemplacji jednego. A tutaj tak, Pan Jezus, za chwilę jakiś Duch Święty, no pokazywałem wam wczoraj, jak to teologicznie jest poprawnie, że właściwie jestem skoncentrowany na Jezusie, no ale i z tym Duchem Świętym jakoś muszę i właściwie Jego mocą w rozmowach, w dialogach z Nim, ale koncentrując się dalej ku Chrystusowi. No ale mnie to jakoś rozbija, ja bym wolał dla mojej psychiki mieć jednego przed oczami, On jest moim wszystkim, wszystko dla mnie robi, jak w małżeństwie, a tutaj nagle jakiś drugi. A może właśnie o to chodzi? Tak sobie dzisiaj pomyślałem. A może właśnie Bogu, który jest znaczy jest jednym Bogiem, ale trzema osobami boskimi, gdzie każdy z nich jest na 100%, a de facto na 1000% w naszych kiepskich kategoriach Bogiem, gdzie te 100% plus 100% plus 100% jest dalej 100%, a nie 300. Może właśnie Jemu chodzi o to, żebym ja nie rozumiał, żebym ja nie potrafił tego ogarnąć moją psychiką, logiką i nawet emocjami, żebym się poczuł trochę rozbity, bo cóż to byłby za Bóg, z którym ja sobie mogę tak gadać, że ja go biorę w ramki i on grzecznie tam siedzi, niczym w obrazie. To byłaby wrona, a nie Bóg. A to jest Bóg, a nie wrona. Tak więc może o to chodzi, żebyśmy się poczuli jak dzieci, Ich verstehe nicht. Nic nie rozumiem, ale co ma być, to niech będzie, Panie Jezu, Duchu Święty i kto tam jeszcze jest. Może właśnie chodzi o to, żeby nam tutaj popękało to wszystko, żebyśmy po prostu się temu Bogu oddali, nie rozumiejąc, nawet nie do końca ogarniając emocjami. No i drugie, że Pan Jezus działał jednak z zewnątrz, a tutaj chodzi o przebóstwienie naszych osób, a to musi się dokonać od wewnątrz, w zjednoczeniu z naszymi duszami. Może to jest druga odpowiedź, że jest potrzebny ten Duch, który się zjednoczy z nami, który specjalnie nie ma swojego oblicza, tak jak ma Ojciec siwobrody, albo jak ma Jezus Chrystus z Saulu Toreńskiego, albo z Manopello. Ale właśnie, że ten Duch Święty występuje tylko tak troszkę zdepersonalizowany, bo tak naprawdę On będzie promować moje oblicze, Twoje oblicze, ściśle jednocząc się z nami. Ale jednocząc się po to, abyśmy, drodzy Państwo, już nie byli warszawiakami, czy nawet poznaniakami, ale byśmy byli bogami. Bo będziemy bogami. Tylko z Ducha Świętego, a nie z natury swej, nie ze swoich przywilejów, ale z Jego potężnej roboty, z Jego kaprysu, z Jego miłości, z Jego roboty będziecie bogami. Kto wie, tutaj muszą mi pomóc ojcowie dominikanie i wyszperać u Tomasza z Akwinu odpowiedź, bo mnie dobrnął. Kto wie, czy nie będziemy my bogami, a aniołowie, włącznie z archaniołami, serafinami, cherubinami, nie. Któż to wie, oprócz Tomasza z Akwinu? Dlatego koniecznie odwiedzajcie tutejszą bibliotekę. Tak więc, drodzy bracia i siostry, ten Duch Święty ma nas przebóstwiać. Przyjrzyjmy się teraz Maryi. Chciałbym omówić Ducha Świętego trochę na przykładzie Maryi, ponieważ Maryja jest wzorem chrześcijanina. Ona jest wzorem chrześcijanina, jak mówi Franciszek Blachnicki, sługa Boży, założyciel ruchu Światło Życie i dziadek mojego nawrócenia, duchowy dziadek mojego nawrócenia. Hołd mu teraz chcę i cześć oddać wobec tego zbiorowiska. Otóż Maryja właśnie bardziej niż Chrystus, niż Jezus, jest wzorem chrześcijanina. Nie w sensie cnót, bo jest słabsza od Chrystusa, ale w sensie wszystkich aspektów życia. I właśnie Maryja w Duchu Świętym pokazuje, jak mamy się zachować we wszystkich aspektach życia, w których to aspektach nie zawsze Chrystus może być wzorem. Na przykład wzorem przyjmowania komunii świętej nie do końca może być. Wzorem podporządkowania się Kościołowi nie do końca może być. Wzorem, jak być uczniem Jezusa, nie może być. Otóż na początku życia Maryi Duch Święty jest duchem konstytucyjnym, całkowicie dla niej obowiązkowym, ponieważ on od samego początku daje jej począć się w sposób niepokalany, czyli bez grzechu pierworodnego. Co my możemy wziąć z tego niepokalanego poczęcia i z pracy Ducha Świętego u zarania jej istnienia dla siebie? To, że tylko Duch Święty czyni człowieka niepokalanym. Maryja wtedy nie ma rączek, aby je składać do modlitwy. Nie ma świadomości, aby się o to starać. Nie ma nic, a staje się niepokalaną bez swoich zasług i starań. Potem następuje drugi etap w życiu Maryi. Etap, który się kończy prawdopodobnie w 14 roku życia, chociaż trwa do śmierci. Ale jest to etap, w którym ona niejako odpowiada, czy współpracuje z Duchem Świętym. I w tej współpracy z Jego łaską, z Jego działaniem uświęcającym, ona osiąga najwyższy stopień mistyczny, czyli najwyższy stopień relacji z Bogiem. W wieku 14 lat widzimy już, jak bardzo współpracowała z Duchem Świętym, bo są pewne hipotezy. Możemy niejako uczynić wgląd w jej duszę, w jej życie. Oto gdy mówi, jak to się stanie w scenie zwiastowania, skoro nie znam męża, być może, możemy rozpoznać ślad jej konsekracji, jej całkowitego i bez reszty, i bez wyjątku oddania się Bogu, a w żadnym wypadku człowiekowi, nawet Józefowi. A więc widzimy, w jakim kierunku Duch Święty ją prowadził. To dotyczy każdego z nas, aby być bezgranicznie oddanymi Bogu. Mówi do niej anioł, czyli de facto Duch Święty, w istocie Duch Święty, jesteś, raduj się, jesteś pełna łaski. Wskazuje to również na bezgrzeszność Maryi. A więc pragnieniem Ducha Świętego jest, byśmy przestali grzeszyć, byśmy nie grzeszyli. Gdy ona się godzi, aby stać się matką Mesjasza, to oddaje się Bogu aż po śmierć. Nie tylko śmierć poprzez spalenie, czy ewentualnie ukamienowanie, ale również oddaje się Bogu w bardziej prozaicznej ofierze. Mianowicie wyobraża sobie dyskomfort jej narzeczonego Józefa, gdy dowie się o ciąży. Widzimy, że Maryja pod wpływem Ducha Świętego nie swoim planom i duchowości swojej służy, ale jest gotowa w posłuszeństwie Bogu korektować, zmieniać wszystko. Widzimy, że ona stara się zrozumieć wolę Boga. Jak się to stanie? Powiedz mi, co mam robić, skoro nie znam i umówiliśmy się, że nie będę znać męża. Widzimy, że ona jest nastawiona rzeczywiście nie narcystycznie na swoje plany, nie egocentrycznie, ale chce wykonywać wolę Boga. Również chce żyć dla innych. Pójdzie z pośpiechem do Elżbiety. A potem, gdy od Elżbiety wróci, będzie mężnie trzymać się objawionej woli Bożej i nie uczyni nic więcej, aniżeli to, co Bóg jej nakazał, wobec Józefa. Nie będzie wyjaśniać Józefowi, skąd ta ciąża, ponieważ Bóg jej nie powiedział, że można. Zachowa więc powściągliwość, milczenie, cierpienie. W ten sposób, współpracując z łaską, Maryja gotowa jest otwierać się na nową łaskę, na nowe wylanie Ducha Świętego, które właśnie nastąpi chwilę po zwiastowaniu. I w ten sposób pokazuje nam Maryja, jak ona przygotowywała się przez te, może nie 14, trochę mniej lat, jako świadoma osóbka, jak ona się przygotowywała na dzień swojej pięćdziesiątnicy. Oczywiście nie jesteśmy w stanie tak współpracować z Duchem Świętym, aby zasłużyć tak jak ona w takiej mierze na kolejne potężne wylanie. Ale mała Teresa z Lisieux otrzymała doktorat Kościoła za to, że przekazała nam wymyśloną przez Jezusa dla nas kiepskich drogę, sposób przygotowania się. Nie umiemy być jak Maryja. Dlatego upokarzajmy się przed Bogiem i ufajmy w dobro, w życzliwość Pana Jezusa. Jeżeli będziemy się upokarzać szczerze i jeżeli będziemy prosić Go o łaskę i ufać Mu, to wtedy, pomimo naszej słabości i grzeszności, On będzie nam udzielał Ducha Świętego tak jak jej. Kolejnym momentem w życiu Maryi jest poczęcie Syna Bożego, które następuje albo tuż po scenie zwiastowania. Jest to chrzest w Duchu Świętym Maryi. Duch Święty Cię otoczy czy ocieni i On w Tobie zrobi wszystko, dlatego nic nie musisz robić. To On zrobi w Tobie wszystko. Jest to więc jej pięćdziesiątnica. Jest to większa łaska od pozostałych łask, włącznie z łaską niepokalanego poczęcia. Bo teraz pocznie się w niej Jezus, pocznie się w niej Królestwo Boga. Jest to łaska, która będzie sprawiać, że będzie się rozwijać w niej Jezus, a także jej relacja z Jezusem. W końcu następuje kolejny moment po pięćdziesiątnicy Maryi. Tak jak w przyszłości apostołowie po chrzcie w Duchu Świętym w dzień pięćdziesiątnicy, tak Maryja wyjdzie do ludzi z pośpiechem w górską okolicę. I zwróćcie uwagę, jakie piękne zdarzenie. Ona chrzci Duchem Świętym. Tak jak w przyszłości Piotr uzdrawia swoim cieniem, tak teraz Duch Święty przez Słowo Maryi, przez witaj, bądź pozdrowiona Elżbieto, przechodzi na Elżbietę. My tu się będziemy nad wami modlić. Kapłani będą marszczyć czoła, nakładać ręce, wytężać ducha. Będą kruszeć w swoich grzechach po to, żeby wyprosić, i świeccy liderzy, żeby wyprosić wam odrobinę Ducha Świętego. A ona po prostu przychodzi i mówi: dzień dobry. I Duch Święty przechodzi. To jak przechodzi? Jan Chrzciciel w przyszłości będzie się pytał swojej matki: skąd ja mam tę moc, że ja mogę pościć, że ja mogę tak się modlić, że mnie aż ciągnie tę pustynię, że czuję, że będę kimś wielkim. Skąd to mi jest? I że nie chce mi się grzeszyć. Matko, skąd to mam? A ona będzie mu mówić: ciocia. Miriam, ciocia, z Nazaretu, z północy. Pojedziemy tam na wakacje w przyszłym roku. Maryja, która tak się otworzyła na Ducha Świętego, chrzci Duchem Świętym, formuje wielkiego proroka. Potem będzie służyć 3 miesiące u Elżbiety i Duch Święty będzie ją prowadzić w posługę charytatywną, w posługę miłosierdzia samarytańską. Będzie prać, wycierać podłogi kamienne zapewne, wymiatać bez końca kurz z podwórka i w ten sposób też będzie ewangelizować otoczenie. Być może też jej modlitwa uwolni Zachariasza. Również jej modlitwa być może uwolni Zachariasza z niemoty. A potem Maryja narodzi Jezusa dla pasterzy i dla królów i dla świata. Chciałbym jeszcze zwrócić waszą uwagę na Maryję w kryzysach. Są dwa takie wyraźne okresy kryzysów w życiu Maryi. Pierwszy kryzys, kiedy przychodzi z 40-dniowym Jezusem do świątyni i słyszy złą nowinę, pesymistyczną, przykrą od Symeona. Z tym słowem będzie żyć przez całe życie. Potem, gdy musi uciekać do Egiptu, gdzie wszystko jest dla Żydów nieczyste i gdzie wszyscy są niewierzący wokół, wszyscy sąsiedzi. Potem, gdy będzie poszukiwać Jezusa i potem, gdy przeżyje śmierć Józefa i odejście Jezusa. Będzie więc to Maryja w kryzysie. Duch Święty będzie ją w tym kryzysie umacniać. Gdy chodzi o kryzysy, to ja proponuję dwojakie podejście. Ja na przykład modlę się tak. Panie, daj mocnym kryzysy i porażki, a mnie samemu same sukcesy proszę. Dziękuję. Tak się modlę. Ale czasami Duch Święty pobudza mnie do innej modlitwy. Proszę Pana Boga o porażki. W ten sposób przygotowując się na czas kryzysu. Maryja w Kanie Galilejskiej przyspiesza zbawcze działanie Syna. Wyprasza cud, który będzie formował wiarę apostołów, ewangelizuje biesiadników i sługi. Po paru miesiącach Maryja wchodzi w kolejny kryzys. To wszystko jest prowadzenie przez Ducha Świętego. To wszystko poniekąd jest scenariusz dla każdego chrześcijanina, jeśli ona jest chrześcijaninem idealnym. Pod krzyżem traci bliskość z Chrystusem. Zostaje wprowadzona przez Ducha Świętego w grzeszną wspólnotę Kościoła, gdzie kiepscy ludzie mają stać się jej dziećmi. I być może widziała, a być może nie widziała Chrystusa zmartwychwstałego. Może nie od razu widziała. W każdym bądź razie Ewangelia specjalnie pokazuje, że Maryja nie widzi Chrystusa zmartwychwstałego, za to widzi uczniów, bo to są już jej synowie i córki. W ten sposób jest prowadzona Maryja do ogołocenia. Jest to drugi kryzys na końcu życia Maryi. Być może musi opuścić swój ukochany Izrael, bo jest jako matka Mesjasza odrzuconego, prześladowana. Pójdzie więc za apostołem do Efezu i umrze na obcej ziemi, być może otoczona też obcymi. Tak więc życiorys Maryi pokazuje nam niejako scenariusz, zamysł Ducha Świętego. Jest tam miejsce na ewangelizację, jest tam miejsce na cuda, jak przemiana wody w wino, ale jest tam miejsce na uwolnienie, ale jest tam miejsce również na uświęcenie, jest tam miejsce na tworzenie wspólnoty trudnej, jest tam miejsce na wiele, wiele jeszcze innych działań Ducha Świętego. Piękne jest zakończenie życia Maryi. w Duchu Świętym. Oto Apokalipsa w ostatnim akordzie maryjnym pokazuje ją jako obleczoną w słońce, gwiazdy i księżyc. Oto Maryja w triumfie, zawsze w Duchu Świętym, ale nie zawsze w triumfie, ale teraz w triumfie. Oto ona jest wywyższona i przebóstwiona nie ze swej natury, ale z łaski Ducha Świętego. Oto jest zwyciężającą smoka, zwyciężającą szatana. Drodzy bracia i siostry, gdy pragniemy Ducha Świętego, to często myślimy o cudach niewidach, czyli o cudach. I marzymy o tym, żeby działał z mocą, tak jak mu powiemy. I oby tak było. I oby tak było, bo za mało jest cudów. Stanowczo za mało, choć może się mylę. Może Jezus rzeczywiście myśli inaczej. Może byśmy za tymi cudami biegali, a przestali za Nim. No ale powiedzmy, za mało jest cudów. Dlatego niech czyni przez was cuda. Ale patrząc na Maryję, nie można oprzeć się wrażeniu, że poza zdarzeniem w Kanie Galilejskiej, poza zdarzeniem u Elżbiety w Gościach, Maryja prowadzi życie ukryte i skromne. A przecież Duch Święty w niej buszuje. I nad nią jako cyklon. I to ona Duchem Świętym właściwie prawdopodobnie wszystko w Kościele robi. Socjologicznie wydaje się, że to Piotr, że to Jan, że to Szczepan, że to Filip diakon, który całe miasto wprowadził w zachwyt i osłupienie. Że to wreszcie wielki Paweł. A oni wszyscy przy niej, jak się potem okaże, to małe pikusie, panowie pikusie. Gdzie jest teraz Piotr i gdzie jest Paweł? Czy słyszeliście może o jakichś objawieniach Piotra i Pawła, z wyjątkiem jednego, o którym wiem, w Kościele prawosławnym? Coś o nich cicho. Coś o nich cicho. Oni się na mnie nie obrażą, bo to nie koniec zdania. Za to o niej głośno. Matka Boska z Guadalupe. Matka Boska z La Salette. Nie, inaczej. Matka Boska w Guadalupe, a potem Matka Boska już w La Salette. Potem Matka Boska w Lourdes. Potem w Fatimie. Coś o Pawle nie słychać. Coś o Piotrze nie słychać. Gdzie oni są? Ci nasi przyjaciele. Cichutko siedzą. Ona teraz działa. Ona teraz triumfuje. Bo była bardzo posłuszna Duchowi Świętemu. Co ma wisieć, nie utonie. Triumf Maryi jest, bo była posłuszna Duchowi Świętemu. I ona jest największą w tej chwili apostołką. Nie apostoł Paweł jest apostołem narodów. Czyżby do Eskimosów miał dojść? Znał ludzi z Kongo albo z Japonii? To już bardziej Franciszek Ksawery. To ona, dzięki wierności Duchowi Świętemu, za życia w Kościele może niedostrzegana, albo przez niewielu dostrzegana, ale to ona kieruje Duchem Świętym. Sądzę, że kieruje. Jak mówią ojcowie, wszechmoc błagająca. Ja bym powiedział trochę dalej niż ojcowie Kościoła. Dlaczego błagająca? Moja matka, którą kocham, nie musiała mnie błagać. Wystarczyło, że zauważyłem, że tego chcę. Dlaczego ojcowie mówią asekuracyjnie, aby być poprawni teologicznie, wszechmoc błagająca? Strachiciarze. Jeżeli ja, grzeszny Piotr, potrafię zauważyć kaprys mojej matki i z chęcią zrobię to, co matula każe. Albo nawet przykaże, bo się zapomni, że już nie jestem mamin synkiem. To co dopiero mówić o Chrystusie, co dopiero mówić o Duchu Świętym, których świętość, tu się wszyscy zgodzicie od razu, trochę większa od naszej. Dlatego życiorys Maryi, aż ten z objawień maryjnych po jej śmierci, po jej wniebowzięciu, pokazuje, jak warto prosić o Ducha Świętego, jak warto z Nim współpracować, jak warto być Mu posłusznym na każde wyzwanie, jak można to uczynić. Oby pomogła nam w tym ona. Ona, o której dzieje piszą, że jest z nami, tak samo jak z tymi, bo wcale nie jesteśmy gorsi od tamtych. Jest tutaj z nami, w tym kościele, również w tej ikonie rodem z żółkwi, kiedyś polskiej, dziś ukraińskiej. Jest tutaj z nami. Niech się modli. Być może z tych wszystkich powodów, dla których możemy mieć nadzieję na Ducha Świętego, ona jest przyczyną najbardziej wśród nas skuteczną. Maryjo, Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami. Amen.